Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pułkowniku.
Dzień dobry.
Zanim o ustawie, jednak krótko, jak Pan ocenia obecną sytuację na Ukrainie? To już zaraz miesiąc, jak Ukraińcy bronią się przed rosyjskimi atakami. Kijów nie zdobyty, choć Rosjanie coraz częściej atakują obiekty cywilne i na północ od Kijowa wciąż trwają ciężkie walki. Są też miasta jak Mariupol, gdzie sytuacja wygląda bardzo, bardzo źle i Rosja wzywa do kapitulacji ukraińskiej armii w tych miejscach.
No, myślę, że wszyscy są zdziwieni, że Ukraina tak stawia opór dzielnie, mimo przewagi po stronie tutaj rosyjskiej. Ta ofensywa się zatrzymała. Są nawet informacje, że już koło Kijowa tak była kontruderzenie, tak Ukraińców, Rosjanie musieli, tak byli wyparci na kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Także no, trzymają się naprawdę dzielnie. Trzymamy kciuki. Z każdym dniem, z każdą godziną jestem przekonany, że przewaga będzie tutaj po stronie armii ukraińskiej, bo są niesamowicie zmotywowani do działania, mają lidera, swojego prezydenta, żołnierze walczą, cywile walczą, nawet starsze panie walczą, no wszystkie ręce na pokład, także no postawa naprawdę godna naśladowania. To nie Afganistan, który tak poddał się kilka godzin po wyjściu wojsk amerykańskich, gdzie mieli też przeszkolenie, kilka lat byli szkoleni, mieli naprawdę niesamowity sprzęt, zabrakło woli walki, to był po prostu skandal. Taka inwestycja, że się obróciła w nicość, a tutaj mamy zupełnie inne realia. Przy wsparciu oczywiście NATO, Unii Europejskiej.
To przejdźmy do tego, co w Polsce. W tym roku jeszcze 2,2 PKB będzie przeznaczone na obronność. Od przyszłego roku to co najmniej 3% PKB rocznie. Te pieniądze mają być przeznaczone m.in. na modernizację sił zbrojnych. Gdzie pan widzi najpilniejsze potrzeby?
No, brutalna prawda jest taka. Konflikt pokazał na Ukrainie. Myślę, że wszyscy tutaj się przyglądamy, cały świat, a zwłaszcza eksperci analizują to, co mamy w tej chwili, jak wygląda nasza armia. No, z całym szacunkiem dla naszych dokonań, ale trochę brakuje i niestety to trochę to brakuje praktycznie wszędzie. Czy to będą wojska lądowe, czy to będzie lotnictwo, czy to będzie marynarka wojenna. O śmigłowcach nie będę tak mówił. Wsparcie, zabezpieczenie działań, o obronie przeciwlotniczej, no nie będę mówił. Gdzie byśmy nie spojrzeli, no to potrzeby są. Także te deklarowane jeszcze w tym roku 2,2 i od następnego roku tak 3%, to myślę, że to jest ruch naprawdę w dobrym kierunku. Tylko żeby te pieniądze były wydane w sposób mądry, przemyślany, żeby to nie było takie działanie akcyjne, że kupujemy tutaj, tutaj i w tym miejscu i później to się w żaden sposób jak gdyby nie spina, nie tworzy to jakiegoś systemu, nie tworzy to takiej całości, gdzie jest po prostu wsparcie, zabezpieczenie. Każdy komponent jest tutaj ważny. Gdy nawet byśmy zainwestowali tak ostatnio w czołgi, to czołgi muszą mieć wsparcie różnego rodzaju, bo jeżeli takiego wsparcia nie mają, to Ukraina pokazuje, jak to wygląda i jaki jest żywot takiego czołgu, który jest naprawdę, no, kosztuje kosmiczne pieniądze.
No właśnie, co pokazała nam wojna na Ukrainie? Jakie kierunki rozwoju armii, jakie wojsko, jakie wyposażenie sprawdza się na współczesnym froncie?
No jak tutaj widzimy, tak wszyscy tak się obawiali tych grup tak zwanych batalionowych po stronie tak armii rosyjskiej, że one są takie mobilne, z taką szybkością, mogą gdzieś się pojawić, mogą tak przemieszczać teren, a życie napisało zupełnie inny scenariusz. Jeżeli takie grupy nie mają wsparcia, nie mają zabezpieczenia, nie mają tyłów, tak, nie są w stanie siebie tak same bronić, no to żywot jest ich krótki, także prawdopodobnie tak będziemy też i myśleć o takich większych związkach taktycznych, możliwe, że też i o takich grupach mniejszych. Myślę, że w tej chwili w naszej armii my nie mamy się czego wstydzić, jak mówimy o wojskach specjalnych, bo one są naprawdę na niesamowitym poziomie. Jednostek mamy kilka, ta, w której ja służyłem, jednostka GROM, to już myśmy współpracowali z Amerykanami, z Brytyjczykami od początku lat 90., nie będąc w NATO. Myśmy do NATO, przypomnę, wstąpili w 1999 roku. W tej chwili byłoby dobrze, żeby inne formacje wojskowe, takie jak na przykład pułki rozpoznawcze, podobnie były tak doposażone. Pamiętajmy, że nawet jak przyjmiemy ustawę, nawet jak zagwarantujemy pieniądze, no to proces restrukturyzacji, modernizacji, to jest rozłożony będzie na lata. Pod warunkiem tak, że będzie tak ekonomia, że będzie chęć do tego, że znajdą się ludzie, którzy dadzą się namówić, żeby nie pracować, ale służyć, bo w wojsku się służy. A to jest wysiłek, to jest tak, wcale nie jest takie oczywiste i wcale nie jest takie proste. Widzimy tak po młodzieży, że w ostatnich latach nie garnęła się wcale do służb mundurowych. Także nawet jak jednostki specjalne ogłaszały rekrutację, to naprawdę Polska jest przetrzebiona i już nie było za bardzo z kogo wybierać. Nawet były ogłoszenia w internecie, co mogło dziwić i co mogło tak szokować po niektórych. To, że mamy plan, tylko pytanie, czy rzeczywiście te motywatory będą takie, żeby zachęcić do tego, żeby wstąpić do służb mundurowych, tak, do różnych formacji.
No właśnie, panie pułkowniku, ustawa zakłada także zdecydowane zwiększenie liczebności polskiego wojska. Teraz to ponad 110 tysięcy żołnierzy zawodowych, ponad 30 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowo ma być około 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i około 50 tysięcy żołnierzy WOT. Czy mamy jak przeszkolić, wyposażyć i utrzymać tych żołnierzy, żeby była to nie tylko liczna, ale też wartościowa armia?
No ja się oczywiście nie na wszystkim muszę znać i na to pytanie precyzyjnie nie odpowiem, ale mam nadzieję, że ci, którzy konstruowali, układali tą ustawę, to chyba są świadomi tego, co to jest za wyzwanie. To prawie dwa razy tyle, co mamy współcześnie. Jak to będzie tak rozpisane na takie nuty? Gdzie będą poligony? Gdzie będą instruktorzy? Gdzie będzie wyposażenie, sprzęt? Ich trzeba ubrać, doposażyć. W tej chwili, no niestety, ale w wielu jednostkach to na strzelnicę taką kilkusetmetrową, to żołnierze że jadą nawet po sto kilkadziesiąt kilometrów. Jadą, żeby odbyć podstawowe strzelanie sto kilkadziesiąt kilometrów od swojego garnizonu, gdzie w tej chwili, jeżeli mówimy o takiej rozbudowie, to muszą powstać nowe garnizony, trzeba postawić tak miejsca, koszary tak zwane, zakupić sprzęt, no to jest naprawdę, to będzie skok kosmiczny, jeżeli trzymamy kciuki za to przedsięwzięcie, ale to wcale nie będzie łatwo, wcale nie będzie prosto. To naprawdę musi być przemyślane do granic możliwości. Mam nadzieję, że też tutaj uwzględnili ci, którzy układali to wszystko i może naszych sojuszników, ze wsparciem sojuszników. Nie wyobrażam sobie, żeby to było tak w inny sposób. Może część ludzi będziemy kierować za granicę, tak, szkolić tych instruktorów, kadrę instruktorską. Może rzeczywiście pozyskamy ludzi z cywila, bo w tej chwili dużo osób jest w cywilu i to nie mówię o generałach, pułkownikach, ale takich naprawdę zaprawionych w boju żołnierzach, którzy przeszli, otarli się o Irak, Afganistan, niektórzy byli po kilka, nawet kilkanaście razy na misjach, tak zwanych misjonarzy. Oni mają niesamowite doświadczenie. Warto korzystać właśnie z tego typu zasobów, czyli spowodować, żeby wrócili może do służby w różnej konfiguracji, do pracy, żeby byli takimi rasowymi instruktorami, bo im będzie łatwiej, im będzie prościej, oni mają wtedy rzeczywiście swoje know-how, oni jak gdyby swoją osobą gwarantują, że to będzie na odpowiednim poziomie, pod warunkiem, że będą możliwości, że będzie strzelnica, że będzie broń, że będzie można rozwinąć skrzydła pod tym kątem.
Eksperci, teraz też politycy podkreślają zgodnie, że Polska musi mieć samodzielne możliwości obronne przed atakiem, by dać naszym sojusznikom impuls do pomocy i czas na reakcję. Boję się zapytać, ale ile czasu polska armia wytrzymałaby obecnie taki atak jak na Ukrainie?
No, gdyby rzeczywiście nie było wsparcia tutaj naszych sojuszników, gdzie w tej chwili rzeczywiście jest, no takie może nie jakieś tam potężne, ale jest. Kilka tysięcy żołnierzy jest amerykańskich, tak, brytyjskich, nawet tak, Kanadyjczycy mają tutaj swój kontyngent, także gdyby to był taki frontalny atak, no to te godziny mogłyby być naprawdę niewielkie. Mówimy tutaj o tych najbliższych rubieżach, czyli gdzieś tutaj do rejonu Wisły, raczej tutaj nikt by ich nie zatrzymał, mówię tutaj naszych potencjalnych tak agresorów napastników, bo nie mielibyśmy po prostu czym tego zrobić, także to trzeba rzeczywiście tak przemyśleć, przeanalizować. Trzeba uwzględnić teren, bo teren zawsze odgrywa niesamowite kluczową rolę. Albo pomaga, albo utrudnia. Stara zasada mówi, że lepiej jest się bronić, bo jeżeli broni się 1000 osób, no to tak w takim minimalnym naliczeniu przelicznik, to powinno atakować przynajmniej 3 razy tyle, ile się broni. Czyli łatwiej jest się bronić, ale żeby się bronić, to musi być tak sprzęt, to musi być dowodzenie, wsparcie, obrona różnego rodzaju, luzowanie tych wojsk, które są gdzieś tam na pierwszej linii styku, bo one też muszą odpocząć, zregenerować siły, tak, odświeżyć się. Także no to jest naprawdę wielkie, wielkie przedsięwzięcie.
To na koniec, czy ustawa o obronie ojczyzny nie powstała 20-30 lat za późno?
Zawsze tak jest, że z perspektywy czasu my oczywiście działamy tak akcyjnie, zwłaszcza Polska, tak? Jak coś się stanie, jak mleko jest rozlane, no to wtedy wszystkie ręce na pokład i raptem tak przychodzi jakieś otrzeźwienie i dochodzimy do wniosku, że jest słabo pod jakimś kątem. To nie przecież pierwszy raz. No, najwyższy czas, żeby to z tym skończyć, żeby rzeczywiście analizować różne wydarzenia na świecie, żeby obserwować innych, jak po prostu działają, jak robić. A może nawet jak nie obserwować, jak nie ma wzorców do naśladowania, to być taką po prostu forpocztą, bo my jesteśmy na tej flance wschodniej i chcemy czy nie, to jesteśmy skazani na tego typu sytuacje. To było wiadomo lat temu kilkanaście, kilkadziesiąt, teraz i podejrzewam, że za najbliższe kilka, kilkanaście lat będziemy w podobnej sytuacji. Od tego nie uciekniemy, to musimy zrobić.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę bardzo.